Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Platforma Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co dobrego w Platformie Obywatelskiej?
No, jesteśmy po prawyborach.
I po długim weekendzie wszyscy
tak,
są
po długim weekendzie. No i przygotowujemy się do wyborów prezydenckich. Mamy kandydata pana Sławomira Kotylaka i pokażemy nasz program dla miasta.
To i jest... macie jeszcze kandydata pana Żywienia.
Tak, znaczy ja mówię o Platformie Obywatelskiej, bo tutaj rozmowy oczywiście się toczą między Nowoczesną a Platformą. Będzie wybrany jeden kandydat, ale mówię jako członek Platformy oczywiście oburącz wspieramy pana Sławomira Kotylaka.
A kiedy zacznie się tak formalnie kampania według pana? Taka prawdziwa, typowa kampania. Oczywiście no, ona rządzi się swoimi prawami i tym, co jest uregulowane przepisami prawa wyborczego. Co do tego nie ma wątpliwości, ale to pewnie będzie koniec wakacji, nie?
Początek. Myślę, że tak, bo wakacje to znaczy, kierują się swoją specyfiką, wrzesień, październik to będzie pewnie ten najbardziej gorący okres, ale dzisiaj trzeba pokazywać rozwiązania, pokazywać pomysły. Cały czas spotykamy się z mieszkańcami i myślę, że to powoli nawiera rozpędu. Czasami to ma dobre strony, czasami negatywne strony, to czasami na sesji Rady Miasta widać, ale myślę, że to będą ważne wybory, ważny rok i ważny rok dla Platformy.
No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i czy rzeczywiście wybory będą na jesieni, bo tutaj różne dziwne rzeczy się pojawiają w międzyczasie, które mówią, że może się nie udać ze względów formalnych ich zorganizować, ale to o to muszą się martwić rządzący, którzy będą te wybory ogłaszali. Co do tego nie ma wątpliwości, na razie pewnie wszyscy przygotowują się do wyborów jesiennych. A myśli pan, że sytuacja krajowa będzie się przekładać mocno na te wybory? Polityczna sytuacja w naszym kraju.
Czy to się, myślę, że to,
bo
co
to są
robi
zdania
PiS...
podzielone. Słucham różnych fachowców i jedni mówią, że będzie to miało absolutnie przełożenie. To, jak Polacy postrzegają w tej chwili politykę ogólnokrajową i będzie to starcie przede wszystkim PiS kontra PiS. A z drugiej strony są tacy, którzy za każdym razem powtarzają, że wybory samorządowe to jednak samorządowe, że tutaj nie ma aż tak wielkiej ilości polityki. No i jak zwykle na dwoje babka wróży.
No właśnie chyba nie. Ten rok i te wybory będą zupełnie inne, bo mamy zamach na samorządy i to jest bardzo negatywnie oceniane przez większość w zasadzie stowarzyszeń, partii, szczególnie Platformę Obywatelską, bardzo negatywnie oceniane te posunięcia PiSu. Wpierw było zabieranie instytucji pod wojewodę, tak, czyli pod centrum, czyli pod Warszawę. Następnie były te walka o te pensje i teraz obcinanie pensji samorządowcom. Następnie cała centralizacja zarządzania krajem. Teraz wpływ na Uniwersytet Zielonogórski. Mamy przecież reformę pana ministra Gowina, która
no to nie tylko na Uniwersytet Zielonogórski,
ale o naszym mieście, o naszym uniwersytecie, to jest potworny problem. Będzie dla miasta, jeżeli spadnie ilość kierunków, na których można się doktoryzować, tak? Przecież uniwersytet się połączył z Sulechowem. To jest perspektywa, to jest motor napędowy regionu i każde zmiany, które nie są skonsultowane, które nie są poparte właśnie przez te środki regionalne, będą bardzo szkodliwe. Uniwersytet to jest motor napędowy, tak jak powiedzieliśmy, to jest zachęta do przyjazdu do Zielonej Góry, to tutaj przecież zakładają ludzie firmy, tutaj się rozwijają i każde spłaszczenie uniwersytetu i pewna degradacja
na razie środowiska
będzie,
naukowe oczywiście myślą o tym, jak będzie wyglądała reforma, natomiast życie toczy się póki co w myśl obowiązujących przepisów i wszystkie uczelnie, w tym Uniwersytet Zielonogórski, który wystartował jak zawsze 1 czerwca z rekrutacją na studia, rekrutują w myśl obowiązujących
tak, tylko
przepisów
teraz
przeszedł
ten projekt przez komisję. Widziałem już informacje z Sejmu, to więc jest to posuwane do przodu. No, w zasadzie ta koalicja PiSu może przepchnąć wszystko, nie pytając nikogo o zdanie, żadnych uwag nie uwzględniając. Tak było przy tym rozporządzeniu do pensji samorządowców, że również nie było konsultacji społecznych z samorządowcami. I tak samo jest ta reforma uniwersytecka przepychana i moim zdaniem tutaj powinien też jasno samorząd wystąpić, czy prezydent miasta i wskazać, że uniwersytet to jest filar Zielonej Góry i każdy
ale
zmiany...
Ale to podkreślają, mam wrażenie, wszyscy politycy,
no właśnie,
chociaż powiem panu, że
wrażenie, że dość słabo to podkreślają, bo Platforma, myśmy zrobili konferencję, senator Sługocki przedstawił to bardzo konkretnie, jako no znawca tego środowiska.
Tylko powiem panu, że nawet sami naukowcy różnie odbierali waszą konferencję, bo mówili wprost, jeżeli jeszcze pan profesor w tym wypadku Sługowski, bo jest związany również z uniwersytetem,
tak,
ma jak najbardziej prawo do tego, aby wypowiadać się na temat reformy, to członkowie partii już niekoniecznie mówili, że trochę stworzyliście obrazek taki na potrzeby kampanii i funkcjonowania w obiegu medialnym, bo jest wielu naukowców, którzy chwalą te rozwiązania reform. Wielu osób.
Kto?
Wielu naukowców. Powiem panu, że sam z wieloma rozmawiałem, którzy brali udział w kongresach, które odbywały się w całej Polsce. Przecież reformy nie wprowadzano tak, tylko ona była poprzedzona wieloma dyskusjami i środowisko naukowe też jest podzielone. Ale są tacy, którzy mówią, że w porządku, są tacy, którzy mówią, że mniej w porządku.
Jeśli patrzymy na Zachodniopomorskie, Opole, patrzymy na Zieloną Górę, ci regionalne uczelnie, które przebijały się, dochodziły do pewnych wyżyn, które wzmacniały stopnie możliwości doktoryzowania, bardzo negatywnie. Każde zredukowanie możliwości doktoryzowania się to jest zmiana oferty dla uczelni i dla miasta. Zmniejszamy atrakcyjność Zielonej Góry i moim zdaniem tutaj nie ma żadnych negocjacji, żadnych argumentów za tym. Każda zmiana, która powoduje to, że uczelnia spada i stopień doktoryzowania, czy wpływa to na jakość zarządzania uczelnią, jest zmianą negatywną. I to, że podkreślenie na konferencji,
przede wszystkim naukowcy powinni w pierwszej kolejności wypowiadać się, ludzie związani z nauką, a potem politycy.
No tu mamy profesora Sługowskiego.
Profesor
czyli to jest
wszystko
osoba,
w porządku. Tak?
Mamy Sławomira Kotelaka, doktoranta, wykładowcę uniwersytetu. My jako samorządowcy, jako radni, to jest naszym obowiązku zabierać głos, bo mówię, cały czas to się łączy z miastem Zielona Góra, to się łączy z rozwojem gospodarczym.
Pan, co do tego
to
nie
się
ma absolutnie żadnych wątpliwości.
To jest nasz obowiązek.
Ani nie bronię samorządowców. Podobnie patrzę na to, jeśli mówię o środowisku naukowym. Po prostu są osoby, które różnie postrzegają ten temat. Wie pan, że kiedy politycy mieszają się bardzo mocno w zmiany radykalne w różnych systemach, to wychodzi bardzo różnie. Czasami na plus, czasami trochę gorzej. Pamiętamy reformę edukacji, która była przeprowadzona, krytykowana przez wiele środowisk. Mówiono o niej między innymi działacze Platformy Obywatelskiej czy wielu innych polityków, że to jest deforma oświaty, natomiast została wprowadzona. Jak będzie tutaj? Zobaczymy. Natomiast i tak samorządowcy realnego wpływu nie mają na to, jak zdecydują posłowie w parlamencie.
No to świadczy o tej władzy. Samorządowcy nie mają wpływu, czyli samorządowcy, którzy zarządzają miastem, regionem, dzięki którym właśnie ta uczelnia i ten region się rozwija. Oni współpracują i oni nie mają na to wpływu. Z góry w gabinetach w Warszawie jest to podejmowane. Jest to przepychane w zasadzie bez uwzględnienia tej argumentacji. To jest bardzo negatywne. Ja bronię Zielonej Góry i bronię uniwersytetu. Jako Platforma tego bronimy. I każde odejście od stopnia do czy zmniejszenie rangi uczelni będzie bardzo negatywne dla UZ-u i dla miasta Zielonej Góry. To jest w ogóle wszystko odgórnie ustalane, tak jak z budżetami obywatelskimi też PiS to wpisał i tutaj te budżety obywatelskie powinny być regulowane przez samorząd, bo w zasadzie jako miasto, jako radni odczytujemy to zapotrzebowanie i mamy na przykład tu przykład teraz już w Zielonej Górze budżetu obywatelskiego. I to tośmy kiedyś rozmawiali, żałuję, że nie ma tej uchwały, którą Platforma wniosła w tamtym roku, na podstawie której jest realizowany budżet 2018 roku obywatelski, teraz jest zarządzenie prezydenta, czyli robiliśmy krok wstecz. Szkoda. No i pojawiły się te problemy i kontrowersje. Tutaj chcę nawiązać do tej propozycji właśnie radnych. Nie? I tu jestem zaskoczony, że radni zgłosili to zadanie, tą ochlę i myślę, że to nie jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie.
Oczywiście można go krytykować, mówiąc, że to radni i to wiadomo, że radni mają większą siłę przebicia, ale wie pan dokładnie, że wcześniej też wiele osób związanych z Radą Miasta brało udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Powiem więcej, wiele osób związanych z życiem samorządowym czy życiem politycznym w naszym mieście też brało udział i zgłaszało swoje projekty, czasami z powodzeniem, czasami z mniejszym powodzeniem, ale one się pojawiały. Ja nie wiem, czy można kategoryzować i mówić, że radny nie powinien, bo jest radnym.
Tu nie chodzi o to, czy jest radnym, tylko rola radnego i tej partycypacji społecznej, wspomagania organizacji pozarządowych, myśmy to przerabiali na podstawie naszej uchwały Platformy Obywatelskiej, były konsultacje, były rozmowy. Radny jest takim katalizatorem, powinien wspierać organizacje, inicjatywy lokalne, pomagać je poruszać po urzędzie, pomagać wypełnić wnioski do budżetu obywatelskiego, pomagać wycenić zadania. A autoryzowanie jednego zadania swoją instytucją jako radnego miasta, gdzie mamy dostęp do mediów, do wystąpień, tak, kreowania wykonanie jednego zadania, w mojej ocenie to jest nierówna walka z organizacją. Te organizacje czekają rok, to są bardzo małe inicjatywy lokalne,
w porządku. Oczywiście
które
można,
chcą
można
się przebić.
To inaczej, można było zrobić wymyk, tak, można było zgłosić takie zadanie, ale podpisałoby się pod jakieś stowarzyszenie, czy ktokolwiek inny, jakaś fundacja. Oczywiście, że tak, tylko po co? Tak? Przecież i tak mówimy o tym, że ostatecznie będą decydowali mieszkańcy. Nie. Bo to mieszkańcy zdecydują, czy projekt przechodzi, czy nie. No, jeśli mieszkańcy uznają, że zdecydowanie lepszymi są inne projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, mówię o dużych zadaniach, to zagłosują na inne projekty w budżecie obywatelskim.
Tylko sam pan widzi, że moc przebicia radnych jest dużo większa, tak? Ja pytałem o to na sesji grudniowej prezydenta miasta o Ochle. Jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w imieniu klubu pytałem, jaki jest pomysł na Ochle. Nie uzyskałem wtedy konkretnej informacji, nie było zabezpieczonych pieniędzy na rozwój Ochli. Prezydent mówił o rewitalizacji, o wzmocnieniu, o konkursach architektonicznych na tą Ochlę, a dzisiaj się pojawia zadanie nagle za 1 000 000 zł, gdzie to jest w zasadzie kropla w morzu, bo projekt Ochli powinien być zaktualizowany i wzmocniony, bo mamy część rewitalizacyjną wzgórz piastowskich, tak? Mamy część w Ochli zadań rewitalizacyjnych. Może połączyć Ochle jako edukacja, zasoby przyrodnicze, sport i rekreacja.
I moim zdaniem, na to 50 milionów złotych.
I należy to poddać konsultacji i wykonać projekt, tak? Który można robić etapowo. Ale wcale nie trzeba go robić
panu tak,
w jednym roku.
Ja byłem na konferencji prasowej zorganizowanej przez radnych i oni na tejże konferencji mówili, że jeśli ten projekt uzyska akceptację mieszkańców, to niewykluczone.
Ale jaki projekt? Nie ma. Jest jakaś koncepcja.
Zdanie, to wtedy będziemy mogli rozmawiać. Ta rzecz, o której mówili radni w Ochli, mówią w ten sposób. Jeżeli ta inicjatywa zyskałaby aprobatę mieszkańców i chcieliby, żeby 1 000 000 był przeznaczony, to niewykluczone, że ten 1 000 000 będzie wpisany w prace projektowe, które pokażą nam, jak w przyszłości może wyglądać Ochla. Między innymi.
No to teraz pan, ja by powiedzieć, no reprezentuje...
Ja nikogo nie reprezentuję. Byłem na tej konferencji prasowej. Mogę za chwilę panu puścić materiał z tej konferencji.
No ale widzi pan, że to się jakoś nie spina, no bo to jest chyba niepotrzebne wyjście radnych. Ochla jest jakby takim centrum rekreacyjnym przyszłym miasta całej Zielonej Góry, tak? I w mojej ocenie należy to przygotować i dobrze to przedyskutować z sąsiadami, z mieszkańcami, z Jędrzychowem. Jest wiele też inicjatyw i pomysłów społecznych na
Ochle. Jeszcze jakiś czas sami o tym mówiliście, zanim został zablokowany gminny program rewitalizacji dotyczący wzgórz piastowskich i tak dalej. Ja pamiętam też rozmowy z panem, kiedy mówiliście, być może obok Ochli lodowisko mogłoby się pojawić, skoro mieszkańcy nie chcieli go na
Polanie. No właśnie,
Polanie.
Być może.
Być może z tych pieniędzy, które miały zostać przeznaczone na cały ten projekt, mówię o rewitalizacji wzgórz piastowskich, również kompleksowo można byłoby zrewitalizować to miejsce. Tego typu rozmowy były. Tutaj nikt nie mówi, że jedno drugiemu przeczy, tak?
Bo no właśnie przeczy.
Dlaczego? No
bo Ochla nie jest z rewitalizacji. Wzgórze piastowskie są rewitalizacji, Ochla nie jest objęta tym programem. Rewitalizacja nie została zablokowana, została oceniona powtórnie, został wzmocniony program rewitalizacji dzięki Platformie Obywatelskiej, bo Urząd Marszałkowski przyjrzał się GPR-owi.
De facto zostało
okay,
to odsunięte.
Ale
też.
To trzeba podkreślić, bo zostały wprowadzone na przykład zadania, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, zostały wzmocnione zadania, jeśli chodzi o podwórka lokalne, czyli
no tak,
gospodarowanie z degradacją.
Czy...
Ale to, no to nie, bo powiedzieliśmy, że zablokowane. Nic zostało zablokowane, program został dopięty i dzisiaj możemy dopiero na tym GPR-ze budować pewne zadania i rozwijać miasto w przyszłości, ale Ochla, tak jak pan powiedział, ona łączy w sobie wiele rzeczy i należy przygotować kompleksową właśnie dokumentację na Ochle, bo to jest dobry argument, to lodowisko, któreśmy kiedyś podnosili, aby w tej części miasta wybudować. Może ten stopień rekreacji, czy może jakąś halę, czy może dodatkowe boiska przy tej Ochli, na tej sztucznej, tak, czy tym zbiorniku, przy basenie zewnętrznym, może tam to doposażyć, to więc ten teren ma ogromny potencjał. Można też przemyśleć w przyszłości warunków do partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby nie wszystko finansować przez miasto.
Wszystko w porządku, ale
tylko, żeby
gdyby mieszkańcy zdecydowali, że chcą przeznaczyć 1 000 000 zł na jakieś prace związane z, nie wiem, projektem tego, jak ma wyglądać Ochla, czy z jakąś wstępną naprawą tego miejsca, bo no, umówmy się, za 1 000 000 zł nie jesteśmy w stanie
nic zrobić.
No, właśnie o tym mówię. Można wykonać pierwszy krok na drodze do tego, żeby potem znaleźć w budżecie przyszłorocznym pieniądze i połączyć wtedy oba zadania. Jeśli mieszkańcy powiedzą tak, zróbcie teraz pierwszy krok, a potem radni w kolejnej kadencji ustalą, że Ochla powinna być rewitalizowana ze środków własnych, na przykład, tak, jeśli nie będzie można pozyskać zewnętrznych środków, to w porządku, to budujcie, tylko nie rozumiem właśnie, tylko żeby czemu się jedno drugiemu przeczy.
Tak, podkreślałem, przeczy z uwagi na to, że my nie mamy ani przygotowanych rozwiązań, ani tego projektu Ochli wzmocnionego o nowe funkcje, to co się mówili o to lodowisko, czy nowe boiska, czy o partnerstwo publiczno-prywatne, przygotowanie pewnych terenów po
to. Tak, ludzie potrzebują w Zielonej Górze miejsca. Ja mieszkam tuż obok Ochli. Ja tam jestem naprawdę często w sezonie letnim. Wiem, że jest byle jaka, bo jest byle jaka, ale tak jak...
A czy my to rozwiążemy tak na szybko, wprowadzając to w maju?
Ale nikt nie mówi. Wiadomym jest, że nie da się... Ale myśli pan, że da się to zrobić tak, żeby w sezonie letnim powiedzieć ludziom, drodzy państwo, mamy 1 000 000 złotych, bo ktoś tak zdecydował i teraz jest zamknięte, nie wejdziecie na Ochlę, no tylko szaleniec by coś takiego zrobił. Z całą pewnością w tym roku nie uda się zrewitalizować w 100% tego miejsca i na pewno nikt tam nie będzie robił placu budowy, żeby zamknąć ludziom dostęp do wody.
Tylko
niech pan to dzieciakom potem powie w czasie wakacji, że teraz budujemy, bo mamy kasę.
Tak? Ja jestem za modernizacją, za rewitalizacją Ochli, ale no nie w ten sposób. To powinien projekt prowadzić miasto. Bardzo odpowiedzialnie, konsultować z ekspertami, ze specjalistami środowiska, jakąś ofertę turystyczną wokół tej Ochli zbudować, to więc to jest projekt bardzo wymagający i ciekawy. I mógłby być ciekawy, tak jak powiedziałem, doktorowo wzmocniony właśnie o lodowisko, o inne funkcje, tak, bo teraz to jest zrobione wyrywkowo, to jest zrobione bez konsultacji i niepotrzebnie, po prostu niepotrzebnie i za szybko można było to poukładać, można było
ale
to
tak można powiedzieć o każdym zadaniu dużym, które jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
I faktycznie, gdyby to jeszcze było dyskutowane od jakiegoś czasu, ja pytałem na sesji grudniowej, nie uzyskałem żadnej informacji, żadnego pomysłu na Ochlę i nagle się pojawia pomysł w maju. Ja też się boję, że przegrają też duże zadania, które walczą od lat. Ja myślę, to o schronisku dla zwierząt, które zgłosiło, stowarzyszenie zgłosiło to zadanie do budżetu obywatelskiego.
No i pan jest na przykład gorącym orędownikiem, tego też pan nie kryje, też będąc w mediach mówi tak, zróbmy coś
oczywiście,
ze
ale...
schroniskiem. I jaka jest różnica, kiedy mówi to radny Pabierowski, że zróbmy to, ale złożyło to stowarzyszenie, natomiast radny Marcin Pabierowski mówi tak, świetny pomysł, duże zadanie, a z drugiej strony mamy innych radnych, którzy mówią, Ochla to jest też świetne zadanie. Jaka jest
ja nie składam zadań do budżetu obywatelskiego. Uczestniczyłem i w zadaniach...
Czyli gdyby tam zrobiło to jakieś stowarzyszenie, a radni by chodzili i mówili, że to świetny pomysł, to
pomagam,
byłoby okay.
Spotykam się, rozmawialiśmy przy posterunku obywatelskim. Zostały określone pewne zadania dla osiedli. Dzięki temu na przykład sami mieszkańcy zgłosili parking na Olimpię, budowę drogi na Zaciszu, czy parking przy ulicy Bułgarskiej, który w tym roku powinien być zrealizowany. Jest szereg inicjatyw, które powstały podczas konsultacji i tutaj właśnie jest rola radnych, a nie kreowanie, jakby wrzucanie jednego zadania i lobowanie za nim. My musimy działać w kontekście całego miejsca, miasta w mojej ocenie
ale powiem
i pomagać wielu organizacjom, wielu stowarzyszeniom.
Jak pan porozmawia z kolegami radnymi, zresztą sami mówili to w kuluarach podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni z tego samego klubu niekoniecznie chcieliby się podpisać pod tym, bo wspierają inne duże projekty w naszym mieście. Mówi, okej, nasi koledzy zaproponowali takie zadanie, natomiast oni też nie są w 100% zgodni, bo też zależałoby im być może na innych projektach, być może na schronisku, być może na jakimkolwiek innym dużym projekcie, więc to też nie można mówić w ten sposób, że to cały klub Zielona Razem wyszedł i powiedział róbmy Ochlę. No przecież tak nie było. Nawet na konferencji były, jeśli dobrze pamiętam, była dwójka radnych klubu Zielona Razem i jeden radny dzielnicy Nowym Jest.
No tak, no i podsumowując, no można było to jednak poprowadzić, no mówię, w szerszych konsultacjach, ten projekt rozbudować, podzielić go na etapy i faktycznie przypadzi jako inwestycję miejską, bardzo kompleksową. No w tym momencie, no budzi to jakieś kontrowersje, to zadanie.
Ale to już rozpoczyna się dyskusja na ten temat, bo może w końcu to jest ten czas. Jeśli to ma być przyczynek do dyskusji, a w konsekwencji przyczynek do tego, że w jakiejś perspektywie czasowej 2 lata, może 3 lata, ja nie wiem, ile musiałoby trwać tak potężne zadanie
inwestycyjne. No właśnie nikt nie wie, bo nie mają przygotowanych projektu, ani harmonogramu, ani finansowania.
Jeśli miałoby to być przyczynkiem do tego, żeby w końcu zająć się akurat tym rejonem miasta i dać ludziom możliwość korzystania w przyszłości z nowoczesnego miejsca na miarę XXI wieku, to tylko przyglasnąć, tak? Jeśli jeszcze oczywiście mieszkańcy wyrażą taką chęć, bo może się okazać, że to zadanie przegra ze schroniskiem, że to zadanie przegra z innymi dużymi
zadaniami. Ale ciężko, że przegrało, bo na, tak tutaj widziałem wpisy na Facebooku, społecznicy wskazywali, że na przykład promocja tego zdania była na festynie. Ja akurat nie byłem na tym festynie, widziałem z informacji facebookowych.
Ja też akurat nie byłem, ale nie wiem, czy tam nie było kogoś innego, kto promował w jakiś sposób swoje zadanie.
Z tego, co dochodzą sygnały, to był tylko namiot i promocja jednego zadania.
A gdyby tam był Marcin Papierowski i dawał ulotki w imieniu kolegów i koleżanek ze schroniska ludziom, to byłby problem? Ktoś by zabronił?
I to jest problem z tym, że nie ma uchwały, nie ma zbudowanej promocji zadań budżetu obywatelskiego. Myśmy to przecież wnosili w tamtym roku, aby był ten namiot ogólnodostępny dla wszystkich organizacji pozarządowych, żeby każdy mógł przyjść i zareklamować własne zadanie.
Nie wiem, nie rozmawiałem z organizatorami, nie wiem, jakie były rozmowy radnych z władzami miasta, czy ktoś w ogóle wyraził chęć, że chciałby tam promować zadania do budżetu obywatelskiego. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast na pewno, tak jak nie miałem pretensji do Dragonsów, którzy byli na deptaku i rozdawali ulotki, żeby wygrać stadion, tak nie będę miał pretensji do nikogo, czy on jest radnym, czy nie jest radnym, że pojawia się w jakimś miejscu, czy ma namiot, czy nie ma namiotu, że promuje jakieś zadanie. Przecież każdy, kto zgłaszał zadanie do budżetu obywatelskiego, wiedząc, że tysiące osób przewiną się w przylepie, no wystarczyło pojechać i rozmawiać z ludźmi. No, nikt nikomu nie zabroni rozmawiać.
Ja mówię o tym, jakie są zapisy, czy informacje na Facebooku, czy w mediach społecznościowych, że był namiot, informacja budżetu obywatelskiego, było promowane przez jedno zdanie, przez
te same osoby piszą o tym, czy wystąpiły na przykład do organizatorów, że chcieliby mieć tam namiot, bo ja nie widziałem.
No to proszę zapytać inne organizacje, ale na pewno oddźwięk nie jest, jakby powiedzieć, taki czysty, bezpieczny. Myślę, że to powinno być,
trzeba to trochę poukładać. Ludzie związani z jakimś zadaniem, których pan kojarzy, występowali na przykład, nie wie pan, do organizatorów?
Wiele rzeczy było wnoszonych też do budżetu, które się nie pojawiły, bo ja myślę, że ta komisja społeczna, która została w tym roku zlikwidowana, trochę szkoda, bo ona konsultowała i pomagała tym organizacjom poruszać się nawet po urzędzie, czy te wnioski redagować, bo to jest najważniejsze dla tych organizacji, dla małych stowarzyszeń. Jej też nie ma w tym roku.
A ona miała trochę dziwnie ustalone kompetencje w myśl obowiązującego prawa, w myśl tego, jakie mamy teraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to już w ogóle nie mam pojęcia, czy jakakolwiek osoba mogłaby oglądać PESEL-e i inne rzeczy innych osób, tak?
No to więc tego są prawnicy.
W tej chwili jesteśmy jeszcze w trochę innej
rzeczywistości. W Urzędzie Miasta, żeby to wyregulować, ale tego odstąpiono. Był też pomysł z budżetem seniorów, żeby osobną pulę pieniędzy przeznaczyć właśnie na budżet seniorów. Tego też w tym roku zrezygnowano. Szkoda, bo to było podkreślane. Byli też animatorzy budżetu obywatelskiego.
Ale jest wielu seniorów, wiele osób
ze
stowarzyszeń, które działają na rzecz seniorów w naszym mieście, bo niedawno również spotykałem się z takim osobami, które też zgłaszały swoje propozycje prosenioralne, nazwijmy to, do budżetu obywatelskiego. Bardzo różne, tak? Od kwietników gdzieś tam jakichś, gdzie seniorzy się spotykają po coś większego, czyli można, no wystarczy zgłosić.
Znaczy, no budżet seniorów to jest troszeczkę inne
zadania. Ale nie byłby
zadania.
To budżet seniorów.
Tak, ale to można było rozważyć, można było to w tym roku trochę wzmocnić. No poczekamy, co z tego wyjdzie. Najważniejsze jest to, że na pewno plusem tego budżetu jest to, że te zadania okręgowe jednak zostały. Pamiętamy tą całą dyskusję, jak Platforma wnosiła ten projekt, żeby podzielić miasto na strefy i te zadania mogły być małe. I faktycznie widać, że jest olbrzymie zainteresowanie. Fajnie, że to zostało utrzymane. To jest chyba właśnie taką wartością. Ja myślę dodatkowo...
Ale są też tacy, którzy głośno mówili w naszym mieście, nie są związani z żadnym ugrupowaniem, czy politycznym, czy z Radą Miasta. To też osoby, które niejednokrotnie zgłaszały swoje zadania do budżetu obywatelskiego i nawet na łamach prasy, w Gazecie Wyborczej, jeśli dobrze pamiętam, były publikowane artykuły, te osoby podpisywały się z imienia i nazwiska, że nie podobają im się rozwiązania takie, które proponowaliście, na przykład związane z okręgami i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, budżet jest specyficzny, obywatelski, każdy może go troszeczkę inaczej postrzegać.
No, ale życie to zweryfikowało, to stanowisko, bo te zadania są jest ich wiele. Są bardzo ciekawe te zadania okręgowe i myślę, że to jest chyba tym plusem tego budżetu i fajnie, że te inicjatywy lokalne na tego się pojawiają. Może się było to dodatkowo w przyszłości podzielić na bardzo małe zdania. Też budżet młodych był zgłaszany na tych konsultacjach. Nie wiem, jak teraz to realizacja wygląda z Młodzieżową Radą Miasta, to więc myślę, że jego należy co roku poprawiać, ale była ta uchwała, którą Platforma prowadziła i na pewno łatwiej byłoby ten budżet uzgadniać i konsultować dyskutować na podstawie już pewnego prawa miejscowego. To zarządzanie jest bardzo płynne. Prawo miejscowe pozwala wnosić uwagi, 30 dni na konsultacje.
Radnych, nie wiem, czy jeszcze w tej kadencji, czy zdążycie się taką rzeczą zająć, natomiast nikt nie zamknął rozmów na temat budżetu obywatelskiego.
No mam nadzieję, że to wróci.
Zawsze będzie można na ten temat rozmawiać, dyskutować, ulepszać, bo w końcu są to pieniądze, które są przeznaczone dla mieszkańców i to mieszkańcy mają decydować, co chcą, a czego nie chcą w naszym mieście. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dziękuję bardzo, do widzenia.